Dyplom wyższej uczelni nie gwarantuje już ciekawej, dobrze płatnej pracy. Mieści się nadprodukcja magistrów z ostatnich kilkunastu lat. Brakuje natomiast fachowców dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu. Przedsiębiorcy narzekają, że kadra im się starzeje, a następców nie widać. Luka pokoleniowa w wielu profesjach jest już nie do nadrobienia. Także młodzież zaczyna kalkulować, no i coraz częściej wychodzi jej, że dużo rozsądniej zdobyć jest wykształcenie zawodowe niż dyplom uczelni. Problem tylko w tym, by profile szkół dostosować do potrzeb rynku pracy. Innymi słowy, nie produkować kolejnych bezrobotnych. Coraz więcej szkół w regionie nawiązuje współpracę z konkretnymi firmami, by wykształcić sobie pracowników, ale jak wiadomo, to proces żmudny i wymagający dla obu stron, i firm, i uczniów, mówi Agnieszka Chojnacka, zajmująca się szkoleniami w firmie Elvico w Szczecinie, z którą rozmawia Anna Kafel.
Ilu państwo mają w tej chwili uczniów?
4 ze szkoły i 6 ze stażu, 10 osób. To jest 3 klasa technikum albo zawodówki.
Co oni u państwa robią?
To, czym zajmuje się nasza firma, czyli kompleksowe utrzymanie sprawności technicznej dźwigów i wind znajdujących się tutaj na terenie stoczni. Ci akurat uczniowie, tak? Ponieważ oni nie mogą wyjeżdżać poza teren naszej siedziby, dlatego pomagają naszym konserwatorom utrzymać sprawności technicznej suwnice, żurawie, podesty, wózki jezdniowe.
Jaką państwo mają z nich korzyść? Jest szansa na to, żeby znaleźli u państwa zatrudnienie?
Nasza kadra jest taką kadrą dojrzewającą, tak? Szukamy nowych pracowników, oprócz uczymy ich do zawodu, do tej pracy, którą my wykonujemy, ponieważ nie ma stricte kierunków takich u nas w Szczecinie, w zachodniopomorskim, konserwator urządzeń dźwignicowych. My próbujemy ich właśnie przyuczyć do tego zawodu. Odkąd ja się zajmuję praktykantami, miałam 2 czy nawet 3 uczniów, tak? Którzy po praktykach przyszli do nas do pracy i pracują do tej pory.
Jak pani ocenia ich przygotowanie do zawodu, czyli tą część, którą wynoszą ze szkoły?
Wszystko zależy, w jakim kierunku i jaka szkoła, tak? Bo my przyjmujemy z różnych szkół. I teraz tak, jeżeli są szkoły zawodowe, to oni są rzeczywiście bardzo dobrze przygotowani. Jeżeli są szkoły techniczne, technika, to no tak średnio. Jest taki średni poziom i powiem, że muszą się jeszcze bardzo dużo pouczyć, tak? Bo oni mają taką wiedzę bardziej ogólną niż szczegółową.
Ma pani z nich pożytek?
Ja tak. Firma też.
A oni mają z państwa pożytek?
Ja im wszystkim mówię, że jeżeli ktoś przychodzi do mnie na staż albo na praktykę, jeżeli chce się czegoś nauczyć, to naprawdę jest bardzo dużo wiedzy, którą mogą stąd wynieść. A jeżeli przychodzi uczeń, który po prostu, a są takie przypadki, odbębnić praktyki, bo musi być na praktykach, no to wątpię, żeby chciał coś stąd wynosić i wtedy nic stąd nie wyniesie oprócz oceny końcowej. Bardzo często też się spotykam z takim określeniem wśród głównie praktykantów, nie stażystów, tylko praktykantów, tak, że oni tutaj przyszli za frajer robić. Ja mówię, że nie za frajer, tylko chłopcy, skorzystajcie z tego, że tu są urządzenia takie, których na mieście nie spotkacie, tak, w innych firmach takich urządzeń nie ma, jak dźwigi, jak suwnice, jak wózki widłowe, jak wejść do tego silnika, jak go rozebrać, złożyć z powrotem. Skorzystajcie z tego i ci, którzy chcą się czegoś nauczyć, rzeczywiście się nauczą. A ci, którzy nie chcą, no to od razu to widać, nie będzie z nich u nas pracowników.
Z Agnieszką Chojnacką z firmy Elvico rozmawiała Anna Kafel, z nami goście Urszula Berlińska, dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Maria Ścibor-Szczepan, dyrektor Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.
Dobry wieczór państwu.
Jest z nami także pan Jarosław Jaśkiewicz, prezes Szkół Delta, koordynator regionalny Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
Dobry wieczór.
Drodzy państwo, technika i szkoły zawodowe są nie tylko atrakcyjnym miejscem do zdobycia zawodu oraz wykształcenia, ale też szansą na rozwój osobisty, przekonuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zastanawiam się, kogo w pierwszej kolejności powinniśmy przekonać. Czy młodzież, czy rodziców, czy wreszcie nauczycieli i grono pedagogiczne? Pani dyrektor Berlińska na początek.
No ja myślę, że jednak przede wszystkim rodziców. Od tego bym zaczęła i tak myślę, że trzeba ogromnie dużo pracy włożyć w to, żeby przekonać rodziców co do tego, że warto dzieci wysyłać do szkół właśnie branżowych, technicznych.
O szkolnictwie zawodowym nie rozmawiamy po raz pierwszy. Nawet bym powiedział, że tych dyskusji w wieczornej audycji naszej było sporo. Często wspominaliśmy o tym, że w latach 90. szkolnictwo zawodowe nie miało dobrej prasy. powtórę. Bardzo wiele szkół zakończyło swoją działalność, było mniej chętnych, mniej absolwentów. Czy możemy mówić o jakimś renesansie szkolnictwa zawodowego?
Ja mam taką nadzieję. To znaczy robimy bardzo wiele, żeby przywrócić takie pozytywne postrzeganie szkolnictwa zawodowego. Ono się bardzo zmieniło w ostatnich latach i bardzo się rozwija. Natomiast skoro powiedziałam, że rodziców należałoby przekonać, bo to oni głównie decydują o tym, jakie szkoły dzieci wybierają, a jednocześnie jakby w pamięci mają zachowane to szkolnictwo zawodowe, takie mocno teoretyczne, takie zaniedbane w pamięci, jak pewnie kiedyś do tych szkół też chodzili.
No i pewnie też stereotyp szkoły zawodowej. Jak mówimy, od stereotypizacji odchodzimy, wskazujemy raczej na dobre rozwiązania, pokazując też młodzieży, że szkoła zawodowa to jest dobre rozwiązanie i przyszłościowe, które gwarantuje i rozwój, i wykształcenie, i dobrą pracę stabilną, i do tego niezłe pieniądze. W teorii to brzmi bardzo dobrze, ale jak to zrobić w praktyce? To pytanie do pani Marii Ścibor-Szczepan, dyrektor branżowej szkoły pierwszego stopnia.
No ja tutaj powtórzę za panią dyrektor Berlińską, że rzeczywiście ważne jest, aby dotrzeć do rodziców z tą ofertą naszych szkół, ale również do grona nauczycieli, którzy tę młodzież uczą w gimnazjach.
Dlatego, a jak to dotarcie wygląda w praktyce?
To znaczy my wchodzimy do szkół gimnazjalnych z ofertą naszej szkoły, tak? I zdarzało się tak w poprzednich latach, że byliśmy niechętnie wpuszczani do niektórych gimnazjów.
Aż tak?
Tak, po prostu niechętnie.
A skąd się brała ta niechęć?
No nie wiem, może uważano, że jest to tak dobre gimnazjum, że wszyscy pójdą do liceów bądź do technikum, a nie do szkoły zawodowej, jak to wówczas nazywały się, pospolicie zawodówki, tak?
Czyli w dalszym ciągu ten mit gorszego ucznia, który nie ma innego wyjścia, żadnej innej alternatywy, tylko zawodówka, gdzieś się odzywa jeszcze.
To znaczy, nas niechętnie do niektórych gimnazjów wpuszczano, tak. W tej chwili się ten trend troszeczkę odwraca, bo ja już mam sygnał od pani pedagog, że gimnazja same się odzywają i proszą, aby przyjść z ofertą szkoły.
Mówimy o klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych, bo gimnazjów już nie ma. Ale ja muszę tutaj powiedzieć, że no to najistotniejsze to nieprawda. To znaczy ja wiem, w którym kierunku tu pan redaktor podąża, mianowicie, że jak się nie będziesz uczył, to pójdziesz do zawodówki, że to jest ta szkoła dla najgorszych uczniów.
No tak było, prawda?
Tak było, ale tak nie jest, absolutnie. Trzeba tutaj podkreślić następującą rzecz, że mianowicie szkoły techniczne wymagają ogromnej wiedzy, przygotowania matematycznego na odpowiednim poziomie. To są szkoły trudne. Technikum jest o wiele trudniejsze, zawsze to powtarzam, niż liceum, ponieważ poza programem ogólnokształcącym realizowanym w liceum realizuje dodatkowo częstokroć bardzo specyficzne i trudne przedmioty zawodowe.
I tutaj pani dyrektor stawiamy trzy kropki. Do dyskusji wracamy tuż po 21:00. No to co, drogie panie, czas na panów? Czy jeszcze po tych trzech kropkach dopełnimy zdanie, pani dyrektor?
Nie no, możemy oddać chyba teraz głos panom, tak.
Dziękujemy bardzo.
Proszę bardzo.
Kobiece serca, jakie konsyliacyjne panowie. No dobrze, po co nam kształcenie zawodowe? I na ile zachęty Ministerstwa Edukacji Narodowej mogą przekonać młodzież? To pytanie do prezesa Jaśkiewicza.
Jest to wymóg dzisiejszej sytuacji rynku, naszej sytuacji gospodarczej, jaką mamy w całej Polsce, bo niestety w zakładach pracy fachowcy w tej chwili już są w wieku przedemerytalnym. Nie ma wykształconych kadry w młodym i średnim wieku. I to jest nasza duża bolączka. Gdyby nie import pracowników zza wschodniej granicy, wiele zakładów musiałoby przerwać produkcję. To ratuje sytuację, ale nie jest to rozwiązanie. Wielu naszych specjalistów wyjechało na zachód, do Anglii, Norwegii, Niemiec, gdzie pracują na trochę innych zasadach. Natomiast nie ma młodej kadry, która mogłaby pójść do zakładów pracy.
Ale też, panie prezesie, pan to zna doskonale z autopsji. młodzież czy potencjalny kandydat do szkoły zawodowej nie myśli w kategoriach ekonomicznych, nie myśli w kategoriach gospodarczych, a jeśli myśli o kategoriach ekonomicznych, to tylko i wyłącznie merkantylnych, własnych, finansowych.
Swojej,
to znaczy interesuje
wąskiej,
go w swoim własnym, dobrze pojętym interesie
ekonomicznym.
Nie myśli o tym, że firma ma wakaty, nie myśli o tym, że gospodarka ucierpi albo nie będzie się rozwijać na poziomie 4.0, tylko myśli sobie tak, po co ja mam pójść do tej szkoły, i kalkuluje, prawda? Pójdę, bo...
Jemu się to musi opłacać.
No więc właśnie. A opłaca się, czy nie?
Dzisiaj nie. Natomiast wzorzec mamy gotowy. To, jakie szkoły zawodowe, przyzakładowe mieliśmy w latach 80., 70., 60. Ja jestem dosyć ciekawym przypadkiem edukacyjnym, bo pierwszą szkołę, jaką skończyłem, była to zasadnicza szkoła zawodowa przy Szczecińskiej Stoczni Remontowej, gdzie zarabialiśmy konkretne pieniądze. Może w pierwszej klasie były to niewielkie, ale w drugiej i trzeciej już były dość wyraźne i mogliśmy sobie pozwolić na jakieś tam dodatkowe podniesienie standardu życia. Więc taka forma kształcenia, my mamy gotowe wzorce, które dość dobrze się sprawowały w przypadku szkół przyzakładowych i stoczniowych. Należałoby to tylko wprowadzić dzisiaj w życie.
Stąd między innymi powrót do właśnie szkół przystoczniowych na przykład, prawda? Czy
dokładnie
odbudowania
tak.
tego modelu kształcenia, który sprawdzał się, tak jak pan mówi, w latach 70., 80. Przecież mamy nawet Kędzierzyn Koźle, który jest bardzo ciekawym przykładem, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy, jeśli mogę użyć takiego określenia, a na pewno związany z żeglugą i morzem. Właśnie. Drodzy Państwo, mam ciekawe zestawienie. Z jednego wynika, że 40% absolwentów szkół zawodowych i techników nie ma pracy. Ale to są dane z roku 2015. Są też inne interesujące wskazania, z których wynika, że prawie 98% absolwentów szkół zawodowych pracuje w swoim zawodzie. No i teraz trochę jak wróżenie z fusów. Komu się udaje, komu się nie udaje. I od razu kolejny problem. Mówiło się o tym, że na wysokości roku 2015, że szkolnictwo zawodowe nie przygotowuje absolwentów pod kątem rynku pracy, że jest opóźnione, nie nadąża za innowacją, o której mówi tyle choćby premier Morawiecki. Czy my w ciągu tych ostatnich lat zaczęliśmy nadążać, czy nie? To jeszcze krótko do prezesa Jaśkiewicza pytanie, a za chwilę wrócimy do Tomasza Korytkowskiego.
Jeśli chodzi o szkoły, które ja reprezentuję, w roku 2015 przygotowaliśmy program szkół, wówczas jeszcze zawodowych, obecnie branżowych, i przygotowałem ofertę w porozumieniu ze stoczniami, w porozumieniu z Hydromą, gdzie zostało przygotowanych 5 klas do szkolenia zawodowego. Między innymi monter kadłubów okrętowych, ślusarz spawacz, monter rurociągów okrętowych.
Czyli krótko mówiąc, to były klasy dedykowane.
Dedykowane do stoczni, dla Hydromy, dla drugiej stoczni. Natomiast zrobiliśmy nabór. Dwukrotnie robiliśmy nabór. Przyszły pojedyncze osoby, które nie pozwoliły uruchomić żadnej klasy. Myślę, że trochę wyprzedziliśmy czasy, bo to nadejdzie, ale wymaga to systemowych rozwiązań wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Tomasz Korytkowski, dyrektor zespołu szkół numer 1 w Stargardzie. Panie dyrektorze, jak w takim razie profilować te klasy? Jak kreować tę rzeczywistość, by rzeczywistość edukacyjna spotkała się w pewnym momencie, po tych kilku latach nauki, z rzeczywistością rynkową? To jest chyba trudne, prawda? Bo rynek się zmienia, przyspiesza, innowacje wchodzą, rozwiązania, które sprawdzały się lat temu 10 czy 5, już się dziś nie sprawdzają. Jak powiedzieć młodemu człowiekowi, czy jak zachęcić takiego młodego człowieka, jednocześnie mówiąc mu, że jeśli skończy ten konkretny kierunek, to ta praca będzie na niego czekać?
No jest to sprawa trudna, tak jak tutaj Państwo podkreślali. Wymaga różnych wielu zabiegów, zależne jest od wielu czynników. Powiem panu, Państwu na przykładzie swojej szkoły, w jaki sposób my sobie z tym radzimy. Niejednokrotnie miałem już możliwość i okazję podkreślić, że tutaj Stargard jest w takim bardzo dobrym położeniu przez to, że na terenie miasta jest szereg nowoczesnych przedsiębiorstw. Aczkolwiek same one nie spowodują tego, że uczniowie przyjdą nam nam do szkoły. Przez ostatnich kilku latach w szkole poczyniliśmy wiele zabiegów, żeby zachęcić uczniów do tego, żeby kontynuowali naukę w technikach i w szkołach już w tej chwili branżowych. Poprzez współpracę z przedsiębiorcami otwieraliśmy nowe zawody. Tutaj podam przykład. Pod firmę Bridgestone był otwarty zawód technik mechatronik, ostatnio pod firmę Cargotec technik obsługi urządzeń dźwigowych, technik cyfrowych procesów graficznych pod drukarnię, która powstała w Stargardzie. Jednak sama chęć otwarcia zawodu nowego nie jest jeszcze sukcesem. Tutaj ogromna praca z uczniami, z gimnazjalistami oraz z rodzicami, bo tutaj jednak na tym etapie życia jeszcze rodzice podejmują decyzje w większości przypadków. No i cała sprawa, żeby ich zachęcić, ich przekonać do tego, że uczeń pójdąc do szkoły zawodowej, po tej szkole będzie miał gotowy zawód i co najważniejsze, bo tak jak Państwo mówili, że przełoży się to na wymierne korzyści ekonomiczne, na znalezienie pracy. No u nas z uczniami po mojej szkole, gdzie kształcimy elektryków, mechaników, elektroników, mechatroników, nie ma problemu najmniejszego. Uczniowie, którzy kończą szkołę, czy to po technikum, czy po szkole branżowej, mają, można powiedzieć, z miejsca pracę tutaj na naszym rynku.
Drodzy Państwo, myślę, że doskonale pamiętacie miażdżący szkolnictwo zawodowe raport Najwyższej Izby Kontroli. Ten raport został opublikowany pod koniec 2016 roku i zaczynał się tak. System szkolnictwa zawodowego nie jest skuteczny, mimo iż na rynku brakuje fachowców, to absolwenci szkół zawodowych nie znajdują zatrudnienia. Wskazywano także, że zajęcia prawie w ogóle nie zapewniają kształcenia w wymiarze praktycznym, ponieważ zarówno sprzęt, jak i możliwości są na dość mizernym poziomie. Ale po drodze pojawiła się ładna cyfra. 1 mld zł dedykowane szkolnictwu zawodowemu. No i teraz myślę, że z perspektywy Kuratorium Oświaty to widać najlepiej. Pani dyrektor Urszula Berlińska, czy te szkoły zawodowe weszły w XXI wiek, jeśli chodzi o wyposażenie sal, możliwość odbywania zajęć praktycznych, czy jednak niestety jesteśmy w tym wieku XX?
Tak, to różne mamy szkoły, tak bym powiedziała, i niektóre już weszły z całą pewnością. Szkoła pana dyrektora Koretkowskiego, myślę, że tak. Ale trzeba przyznać, że nie wszystkie. Proszę państwa, musimy sobie powiedzieć tak, ten raport był miażdżący i stąd właśnie ta decyzja o wprowadzaniu zmian.
No może dlatego był miażdżący i pobudził dyskusję. Nie tak ma tego jest złego, co by na dobre nie wyszło.
I z całą pewnością podejmowane działania, one właśnie mają na celu zmianę systemu kształcenia. Mianowicie, ja myślę sobie tak, pan mówi tutaj o sumach i że to jest 1 mld zł, to jest duża suma, która z całą pewnością będzie ogromnym wsparciem dla szkół. To jest w naszym województwie, na szkolnictwo zawodowe z programów, regionalnego programu operacyjnego ponad 50 milionów złotych. Czyli możliwość realizacji przedsięwzięć, projektów również na wyposażenie i doposażenie szkół. Ale uważam, że najistotniejszym elementem jest współpraca z pracodawcą. Współpraca z pracodawcą, który po pierwsze włączy się w cały ten system, więc zależy nam bardzo na tym, żeby pracodawca był partnerem każdej szkoły. I u nas w Szczecinie jest to oczywiście łatwiejsze. Łatwo jest to też łatwiej zorganizować w Stargardzie, ponieważ jest tam specjalna strefa ekonomiczna.
No ale też
jest cały szereg
zachęca
firm.
I spółki Skarbu Państwa, i strefy ekonomiczne,
ale
a konkretne
też
firmy, by ściśle współpracowały.
Tak jest i musimy zachęcać również mniejszych przedsiębiorców do tego, żeby włączyli się w ten proces, tak żeby mieli tę szansę przygotować z jednej strony takich pracowników, których chcieliby u siebie zatrudnić, z drugiej strony jednakże poprzez współpracę między szkołą a przedsiębiorstwem utworzyć klasy partnerskie, zamawiane zawody, ale też pomóc w wyposażeniu. My musimy szczególnie doposażyć tę część, która dotyczy praktycznej nauki zawodu, jeżeli o tym w tej chwili rozmawiamy. I tu mamy dwie możliwości. Albo, i to by było pewnie najlepiej, gdyby można było tą praktyczną część odbywać u przedsiębiorcy, bo są to naturalne warunki, gdzie oprócz maszyn stosowanych, technologii, uczeń ma dostęp również bezpośrednio do produkcji, ale i do całej hierarchizacji, do tych wszystkich miękkich kompetencji, których pracodawca by od niego wymagał.
No i jest na bieżąco, prawda?
Jest na bieżąco, tak jest. Albo też z drugiej strony musimy sobie powiedzieć, nie wszędzie jest to możliwe, w związku z tym musimy doinwestować centra. I znakomicie byłoby, gdyby w ten proces doinwestowania centrów bądź powoływanie tak zwanych branżowych, powiatowych centrów kształcenia zawodowego pod potrzeby, no na przykład Grupy Azoty czy Stoczni Szczecińskiej, pomogli nam zorganizować właśnie przedsiębiorcy, duże koncerny,
ale
duże
firmy. Ale też z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o Police, to zakłady chemiczne Azoty pomogły otworzyć dedykowaną klasę w Policach,
tak
prawda?
Jest.
Potencjalnie dla przyszłych pracowników firmy.
Tak, i mamy na przykład deklarację również ze Stoczni Szczecińskiej, która jest bardzo zainteresowana tym, żeby zbudować takie centrum praktycznej nauki z prawdziwego zdarzenia, w które również chcieliby się zaangażować.
Drodzy Państwo, pojawiły się komentarze na naszym Facebooku. Proszę posłuchać. Pan Maciej, technikum i zdobycie zawodu, nie wiem jak inni, ale ja miałem 1 miesiąc praktyk przez 4 lata nauki, 2 razy po 2 tygodnie. Trochę mało jak na zdobycie jakiegokolwiek doświadczenia. Pan Rafał, propaganda jedno, realia drugie. Oczywiście, że technika i szkoły zawodowe mają swoje plusy, ale nie tyczy się to wszystkich placówek. Pan Mirosław, kolejny wątek. Jakoś przybywający do nas do pracy Ukraińcy nie mają ukończonych naszych techników czy zawodówek, czyli nie mają doświadczenia, kwalifikacji, zaświadczeń o niekaralności i nie są specjalistami. Jakoś to naszym pracodawcom przy zatrudnianiu nie przeszkadza, a od obywatela Polski wymaga się to, jak to jest. Czy szkoły mają znaczenie, czy po prostu liczy się tania siła robocza? No, ciekawy wątek. Pani dyrektor Maria Ścibior-Szczepan.
No, ten wątek tak bezpośrednio, no to akurat nie dotyczy mojej szkoły. Ja chciałam zaznaczyć, że o tym, o czym wcześniej mówiła pani dyrektor Berlińska i pan redaktor, o tym dofinansowaniu, które będzie możliwe ze strony państwa, ze strony ministerstwa. Mhm. My już od wielu lat aplikujemy jako szkoła i jako zakład doskonalenia zawodowego projekty unijne. Doposażyliśmy pracownie nasze elektryczną i warsztaty elektromechaniczne i elektryczne. I w tej chwili mamy wygrany projekt, który realizujemy już, właściwie zakład razem ze szkołą, z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie doposażamy też pod potrzeby rynku, bo robiliśmy najpierw rozeznanie rynku i wprowadzamy nowy zawód od września, operator obrabiarek skrawających. I będzie to wyposażona, właściwie to można powiedzieć, pracownia, warsztat mechaniczny na miarę już XXI wieku. I to naprawdę bardzo dobrze.
Ale myślimy, też, drodzy Państwo, jeszcze poruszyłbym, czy rozszerzył wątek, o którym napisał pan Maciej. 1 miesiąc praktyk przez 4 lata nauki. Jak mantrę wskazujemy rozwiązania niemieckie. Przypominam sobie nasze pierwsze dyskusje na temat szkolnictwa zawodowego. Rozmawiamy bardzo często o kształceniu dualnym. Czy my cały czas rozmawiamy na poziomie teorii czy praktyki? Jak to jest?
No, myślę, że na poziomie praktyki. W naszej szkole mamy system prowadzony kształcenia dualnego, czyli klasy wielozawodowe, gdzie uczniowie praktyki odbywają u pracodawców.
Ile to jest godzin praktyk, pani dyrektor?
No ja w tej chwili nie pamiętam, jak to z siatki dokładnie w skali 3-letniego, ale oni mają, no pierwsze klasy mają 2 dni praktyk, drugie klasy 3 dni praktyk w tygodniu, a trzecie klasy 4 dni praktyk. To jest dosyć dużo i bezpośrednio u pracodawcy. Nasi uczniowie, którzy mają praktyki w naszych warsztatach szkolnych, oprócz tego jeszcze mają kontakt z zakładami pracy poprzez właśnie realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej z rzeczywistymi zakładami pracy, bo odbywają też staże zawodowe w zakładach pracy. Tam są odsyłani. Także wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, dlatego że oprócz kształcenia w warunkach warsztatu szkolnego, mają styk z rzeczywistymi warunkami pracy u pracodawcy.
Jarosław Jaśkiewicz, prezes Szkół Delta i koordynator Regionalny Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Z paniami nie możemy rozmawiać o pieniądzach. Dżentelmeni o pieniądzach też nie rozmawiają, więc będziemy rozmawiać o kasie teraz, panie prezesie. Jak to jest z wynagrodzeniem za staże i praktyki?
Więc w tej chwili nie ma jakiegoś systemowego rozwiązania, które by młodzież była gratyfikowana. Natomiast należałoby
bo
to
zastanawiam wprowadzić. Się, czy to byłby magnes, czy nie. Prawda?
Moim
gdyby
zdaniem,
poza nauką zawodu jeszcze szedł za tym pieniądz, po prostu. Młodzież by wiedziała, że kształci się, ma nadzieję, że w przyszłości będzie dobrym fachowcem, zarabiać będzie pieniądze, ale też kształcąc się w systemie dualnym, po prostu dorzuca sobie coś do własnej skarbony.
Zdecydowanie byłby to magnes. Jeden z magnesów, który byłby potrzebny, żeby rozbudzić ten sektor kształcenia. To, tak jak wspominałem wcześniej, ten wzór edukacyjny, który mieliśmy kiedyś przed przemianami, który funkcjonował w szkołach przyzakładowych. Młodzież dostawała wynagrodzenie i to był jakiś czynnik, który napędzał te szkoły.
Dziś młodzi ludzie, i to być może jest ten problem z zachętą, o której rozmawiamy, jak mówią niektórzy, są roszczeniowi, kończą szkoły, chcą zarabiać dobre pieniądze, już będąc absolwentem od razu, prawda? Więc też może nie powinniśmy się dziwić, że ci, którzy uczą się, podejmując praktyki czy staże, także chcieliby cokolwiek dostawać. Mówię tutaj oczywiście o finansach, bo myślę sobie, że nie doceniamy wiedzy jako takiej, prawda? Zresztą mówiła o tym też pani Agnieszka Chojnacka przed 21 z firmy Elwico, że my jako firma dajemy możliwość zdobycia wiedzy. Wiedza kosztuje. Ale to brzmi jak truizm dzisiaj, prawda? Młodzież sobie myśli, jak kosztuje. Otwieram internet, wyciągam jedną, drugą książkę, to proszę mi zapłacić za to, że ja do was przychodzę i coś robię.
Ale tutaj rozwiązaniem jest właśnie kształcenie dualne, gdzie no w pierwszej klasie, powiedzmy, trzeba tego młodego człowieka nauczyć podstaw. On praktycznie nic nie wyprodukuje. Więcej zepsuje materiału niż zrobi. Natomiast już w drugiej klasie, w trzeciej, po tym przygotowaniu pierwszoklasowym on może spokojnie pójść na produkcję. Może wiele rzeczy zrobić dla zakładu pracy. My z kolegami, gdy chodziłem do szkoły zawodowej, wchodziliśmy na statki, montowaliśmy lampy, ciągnęliśmy kable, skręcaliśmy tory kablowe, wymienialiśmy elementy w rozdzielniach, także wykonywaliśmy dla szczecińskiej stoczni remontowej konkretną pracę. Więc tutaj jest duże pole do popisu dla zakładów pracy, które chcą mieć pracowników. One muszą wejść w ten system kształcenia. Jeśli popatrzymy na przykład chociażby na obróbkę skrawaniem, czy też inne zawody wymagające ciężkiego sprzętu, to ja osobiście uważam, że nierealne jest zrobienie pracowni szkolnej takiej w szkole. Nowoczesny sprzęt do obróbki skrawaniem, czy też innych...
To musi być nowoczesny zakład. Nie mamy takich szkół, które by zainwestowały takie pieniądze, by taką salę przygotować.
Jedna nie mamy maszyna takich przedsiębiorców, kosztuje... którzy też zainwestują w te szkoły.
No więc właśnie.
Jedna maszyna kosztuje od kilkuset tysięcy do kilku milionów. Tych tak maszyn jest. Musi być kilka. Sama tokarka karuzelowa nie dość, że zajmie dużą powierzchnię, to jeszcze wymaga olbrzymich nakładów na uruchomienie. To musi jakoś funkcjonować, to musi pracować. Oni muszą wykonywać coś, co jest przydatne na tych maszynach. I jedynym rozwiązaniem jest tutaj wdrożenie młodych ludzi w uczestniczenie w procesie produkcyjnym w zakładzie pracy, w realnym, istniejącym zakładzie pracy, gdzie zetkną się z realnymi problemami pracowników i produkcji.
Czyli jednym słowem, proszę zobaczyć, cały czas wracamy do tego samego, jaką ważną rolę odgrywa współpraca z przedsiębiorcami.
No tak, tylko pani dyrektor, czy to jest współpraca, czy skazanie szkolnictwa zawodowego na, widzimisię, biznesu?
Nie, no na pewno nie skazanie. Ja myślę, że jeśli chodzi o to szkolnictwo, to są wypracowane założenia, są programy, jest program nauczania. Zresztą on był konsultowany od początku października do końca stycznia w ramach tak zwanych spotkań branżowych, gdzie to przedstawiciele branż mogli zweryfikować i programy nauczania, i tą skalę ilości godzin nauczania teoretycznego do praktycznego i włączyć się w system również i kształcenia zawodowego i egzaminowania i tak dalej. Więc to na pewno musi być na zasadzie, proszę Państwa, porozumienia. Mówimy o szkolnym systemie nabywania kwalifikacji, bo możemy mówić również i o pozaszkolnym, ale koncentrujemy się na szkołach. Szkoła musi być nowoczesna, musi być dla ucznia atrakcyjna i myślę, że no bardzo wiele pracy wkładają dyrektorzy w szkół, również i w to, żeby ta szkoła była atrakcyjna. Ona też musi mieć taki magnes przyciągający. Z jednej strony są to nowoczesne maszyny, nowoczesny sprzęt, ciekawe zawody. W Szczecinie jesteśmy w bardzo takim dobrym położeniu, bo tutaj możemy zaproponować od fryzjera po energię odnawialną, mechanikę, mechatronikę, elektrykę samochodową i tak dalej. Tu jest ogromny wybór. Szkoły bardzo zabiegają o to, żeby zdobyć uczniów i czynią ogromne starania. Ja myślę, że, proszę Państwa, co byśmy nie mówili, to myślę, że najistotniejsze jest w tej chwili też takie zaangażowanie dyrektorów szkół. To, że my w tych miesiącach najbliższych będziemy mieli całe mnóstwo również takich promujących inicjatyw ze strony dyrektorów szkół, czyli otwarte dni. Za chwilę tam 21 marca Zespół Szkół Budowlanych Przywitajmy wspólnie wiosnę. Zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, żeby pokazać, jak te szkoły dzisiaj wyglądają, na czym to polega. Mamy kampus szczeciński, gdzie trzy szkoły, czyli ekonomiczna, kolejowa, tak powiem, i gastronomiczna, żeby wiadomo było, o co chodzi, również będą zapraszali w maju na 3 dni od 9 do 15, gdzie uczeń z rodzicem może przyjść i przez 3 dni uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, pokazach, spotkać się z doradcą, bo jeszcze i o tym nie mówiliśmy, jak ważne jest, żeby odpowiednio tym dzieciom doradzić.
No więc właśnie, ale tutaj
żeby
już
oni
otwieramy
wybrali odpowiedni zawód. Ale myślę, że nie możemy tutaj oddzielać i mówić, że szkoła to jedno, a przedsiębiorca to drugie. Ja bym chciała naprawdę, żeby to można było w sposób logiczny, bardzo spójny, po prostu ze sobą połączyć.
I tak by było najlepiej, pani dyrektor. Na minutę już ostatnio wracamy do Stargardu. Tomasz Korytkowski. Panie dyrektorze, z perspektywy dyrektora, jak wyglądają potencjalne rozmowy z firmami, z przedsiębiorcami? Jak się zachęca potężną firmę ze strefy ekonomicznej, by współpracowała z zespołem szkół?
Panie dyrektorze, drodzy Państwo, pozwolą Państwo, że jeszcze na chwilę wrócę do...
Ale już bardzo krótko, panie dyrektorze.
Bardzo krótko. To w takim razie nie, to odpowiem na pytanie. Sytuacja się zmieniła w ostatnich latach, można powiedzieć, diametralnie. Tak jak jeszcze kilka lat temu, to szkoła musiała zabiegać o to, żeby ten kontakt z przedsiębiorstwem, nowoczesnym zakładem był możliwy. Tak w tej chwili od kilku lat przedsiębiorcy, zauważam, że przedsiębiorcy doceniają współpracę ze szkołą i to oni piersi wyciągają rękę do szkoły. No w tej chwili jesteśmy, akurat moja szkoła, przed praktykami w maju, które trwają od 4 do 12 tygodni w mojej szkole, w zależności od zawodu. I przedsiębiorcy już od stycznia wykonują telefony, spotkania ze mną, żeby zdobyć jak największą ilość uczniów na praktyki zawodowe. Tak więc naprawdę to, co było jeszcze kilka lat temu, a to, co jest teraz na naszym terenie tutaj w Stargardzie, to sytuacja jest o 180 stopni inna.
Oby to się
oczywiście na korzyść dla uczniów i dla szkoły. I dla przedsiębiorców również.
Oby, drodzy Państwo, to wszystko przełożyło się szczęśliwie dla wszystkich. Taką maksymę na szybko wymyśliłem, ale myślę, że i wtedy dyrektorzy szkół, i nauczyciele, i uczniowie, i polski biznes, wreszcie polska gospodarka, wszyscy byliby usatysfakcjonowani. Zobaczymy, czy rok 2018 będzie przełomowy. Pewnie spotkamy się, podsumujemy, zobaczymy. Za dziś bardzo gorąco dziękuję. Przy telefonie był Tomasz Korytkowski, dyrektor zespołu szkół numer 1 w Stargardzie. Dziękujemy, panie dyrektorze, pozdrawiamy.
Dziękuję, dobranoc.
A do studia przyszli Jarosław Jaśkiewicz, prezes szkół Delta, koordynator regionalny Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Pani Maria Ścibior-Szczepan, dyrektor branżowej szkoły pierwszego stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie.
Dziękuję.
I była z nami także pani Urszula Berlińska, dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję i do szybkiego zobaczenia.
Obiecujemy, że tak się stanie, a ja zapraszam państwa na jeszcze jedną dyskusję.